Wokół wojennych losów zagrabionych przez Niemców dóbr kultury narosło wiele mitów i nieporozumień. Równie wiele niesprawdzonych relacji wiąże się z powojennymi losami tych zbiorów, z ich poszukiwaniem i odzyskiwaniem, szczególnie na terenie Dolnego Śląska. Upływ czasu spowodował, że coraz trudniej jest o konkrety i o fakty. Równocześnie zainteresowanie tymi sprawami wcale nie maleje, a liczbę poszukiwaczy, którzy chcą dzisiaj jeszcze odnaleźć to, czego nie odnaleziono po wojnie, należy szacować na tysiące. Wielu z nich, oddając się swojej pasji, posiada całkiem sporą wiedzę, a niekiedy także poważną źródłową dokumentację. Inni w swoich poszukiwaniach opierają się niemal wyłącznie o bajki i legendy i tak zwane pewne informacje, które czasem są tylko śladem po prawdziwych doniesieniach z powojennych lat. Jednym z najważniejszych źródeł takich informacji są relacje uczestników akcji odzyskiwania polskich kolekcji muzealnych, tych, które wywieziono w latach wojny na teren III Rzeszy. Wielokrotnie powtarzane, zostały mimowolnie przetworzone i teraz już naprawdę często mają bardzo niewiele wspólnego z tym, co naprawdę mówili czy zapisali uczestnicy tych poszukiwań. Jedną z najciekawszych jest relacja Witolda Kieszkowskiego, ogłoszona drukiem w 1948 roku, w której opisuje on pierwszy, bezpośrednio powojenny rok poszukiwań utraconych w czasie wojny polskich zabytków kultury. Ta źródłowa praca zatytułowana Składnica muzealna Paulinum i rewindykacja zabytków na Dolnym Śląsku została ogłoszona zaledwie w 3 lata po wojnie w Pamiętniku Związku Historyków Sztuki i Kultury. Witold Kieszkowski, człowiek, który współorganizował tę akcję i osobiście uczestniczył w poszukiwaniach sporządzonych przez Niemców w latach wojny składnic, opowiadał, jak rzeczywiście przebiegała ta akcja, co i jak odnajdywano i w jakich warunkach ją wtedy prowadzono. Z relacji tej niezbicie wynika, że jednym z centralnych i najważniejszych rejonów rewindykacji była Kotlina Jeleniogórska i Pogórze, a Jeleniogórskie Paulinum na kilka lat stało się centralną składnicą odzyskanych dóbr. A było tego bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele. Choć akcja była prowadzona na całym Dolnym Śląsku, to jednak prawdziwym zagłębiem ukryć i odnalezień były w tamtym czasie właśnie okolice naszego miasta.
Muzyczne Radio.
Reklama. Warsztat samochodowy SAIK 5 zatrudni pracowników na stanowisko blacharz i mechanik samochodowy. Zapewniamy umowę na stałe i wysokie wynagrodzenie. Wymagamy doświadczenia w zawodzie. Telefon 509-103-567. Mail biuro@saik.pl.
Czy wiesz, że wiele chorób zależy od tego, co jemy i że nowa piramida żywienia zaleca jedzenie 0,5 kg warzyw i owoców dziennie? Dlatego Lidl wraz z Instytutem Żywności i Żywienia oraz mistrzami kuchni Lidla stworzyli książkę Jeść zdrowiej, warzywa i owoce. Kompendium wiedzy o zdrowym odżywianiu wraz z przepisami. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Odbierz książkę i weź zdrowie w swoje ręce. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl.
Black Friday w Neonet trwa. Laptop Lenovo, procesor Intel i5 za 1899, a smartfon Huawei Y6 za 499, a do tego raty 0%. W sklepach i na neonet.pl. RRSO 0%.
Zaczęliśmy od food trucka.
No ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Postanowiliśmy otworzyć restaurację.
Tylko jak ugryźć 600 tysięcy na taką inwestycję?
No, okazało się, że najprościej w Alior Banku.
Nawet o 600 tysięcy złotych możesz zwiększyć kapitał firmy. Sprawdź kredyt firmowy w Alior Banku na wyjątkowo prostych zasadach, nawet na 10 lat. Sam zdecydujesz, na co go przeznaczysz. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy.
Trzech mistrzów. Black, Red, White.
Gdzie jest Black?
Nie ma.
Jak nie ma, jak jest?
Robimy Black Weekend, a w nim mega rabaty.
Tylko od 23 do 26 listopada. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom.
Ja na kafel piję lek.
Ale tylko jedną łyżeczkę, nie cztery.
Nie lubię cztery. Lubię Flektak.
Flektak Kaszel to skoncentrowana dawka sprawdzonego leku. Od drugiego roku życia. Jedyny taki dla dzieci.
Flektak Kaszel starcza na dłużej, a kosztuje mniej.
Flektak Kaszel. Bromheksin i hydrochloridum. 1,6 mg w 1 ml. Syrop. Wskazania. Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu. Nadwrażliwość na bromoheksynę lub na którykolwiek składnik leku. Wiek poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny Taktyka Pharmaceuticals. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Lekarze, nasz lek, tak!
Taktyka dla rodziny.
Po reklamie. Tajemnice z worka liczy rzepy.
Witold Kieszkowski tak wspominał. Spośród kilkunastu składnic i ośrodków muzealnych, jakie Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków uruchomiła jeszcze w 1945 roku, składnica muzealna Paulinum pod Jelenią Górą odegrała rolę największą i najzaszczytniejszą. Przez nią bowiem, jak i przez Muzeum w Jeleniej Górze przeszła największa liczba dzieł sztuki zagrabionych przez Niemców, a odnalezionych i zabezpieczonych przez ekipy rewindykacyjne Naczelnej Dyrekcji. W Muzeum Jeleniogórskim i w składnicy Paulinum odbywała się wstępna segregacja zbiorów, inwentaryzacja i pakowanie. Stamtąd dopiero szły transporty do miejsc stałego przeznaczenia. Po zakończeniu właściwej akcji rewindykacyjnej mienia zrabowanego w Polsce w latach wojny, całkowita uwaga została zwrócona na zwózkę i zabezpieczenie rozwleczonych przez Niemców i zawieruchą wojenną, a pochodzących ze zbiorów miejscowych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. W tej pracy Paulinum odgrywało i odgrywa rolę jednej z głównych składnic muzealnych, gdzie przechowywane są zbiory do czasu ich rozdzielenia pomiędzy nowo organizowane muzea. Witold Kieszkowski pisał dalej w 1948 roku tak. Fakt, że na Śląsku zgrupowana została przez Niemców wielka ilość dzieł pochodzących z Polski, fakt odnalezienia tu właśnie polskich zbiorów zabezpieczonych przez Niemców w tak zwanej pierwszej kolejności, wreszcie fakt odnalezienia w Środzie Śląskiej resztek archiwum Mulmanowskiego, pełnego śladów owego zabezpieczania, a także rozproszone po całym Śląsku bogate zbiory wrocławskie i liczniejsze niż na innych terenach ziem odzyskanych zbiory prywatne po pałacach i zamkach magnackich, zmuszają Ministerstwo Kultury i Sztuki do zwracania ciągle jeszcze bardzo bacznej uwagi na teren Śląska Górnego i Dolnego. Wiele bowiem dzieł sztuki zostało rozproszonych jeszcze przez Niemców w okresie paniki ewakuacyjnej. Wiele zawieruszyło się w okresie zamętu wojennego i przemarszu wojsk. I jeszcze bodaj więcej mogło trafić w niepowołane ręce w pierwszych miesiącach chaosu powojennego. Poszukiwania takich dzieł sztuki lub nawet ich całych zbiorów będą musiały trwać dłuższy czas i tego rodzaju potrzebom służyć nadal muszą takie składnice muzealne jak Paulinum. Autor tego opracowania o zawartości paulińskiej składnicy pisał tak. Paulinum przechowuje wyposażenie artystyczne kilku zamków, m.in. zamku Czocha, a przede wszystkim fragmenty bogatego wnętrza barokowego kościoła w Lubiążu, w tym kilkadziesiąt olbrzymich, ołtarzowych obrazów czołowego śląskiego malarza XVII wieku Michała Wilmana. Przechowuje też kilkadziesiąt skrzyń z rzeźbami figuralnymi i dekoracyjnymi. Z całości tych informacji zawartych w opracowaniu wynika, że przez składnicę Paulinum w ciągu bardzo krótkiego czasu przeszły zbiory o trudnej do wyobrażenia wartości artystycznej i materialnej. Zanim bowiem ostatecznie opróżniono tę składnicę, wywieziono z niej kilkadziesiąt ciężarówek i kilkadziesiąt wielotonowych wagonów różnych, często niezwykle wartościowych muzealiów. Paulinum w czasie pierwszych powojennych lat było równocześnie ośrodkiem wypoczynkowym Związku Historyków Sztuki i Kultury, który prowadzono wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim i Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Obiekt ten, zbudowany w latach 70. XIX stulecia, przed hitlerowskim przewrotem należał do żydowskiej rodziny Karo. Jako własność niearyjską, Niemcy majątek upaństwowili i przekształcili w młodzieżowy ośrodek szkoleniowy SS. Dopiero w czasie wojny w Paulinum na pewien czas ulokowano szpital, a nieco później jedną z agent Ministerstwa Propagandy. Bezpośrednio po wojnie całe wnętrze Paulinum zostało niestety bardzo dokładnie wyszabrowane. W sierpniu 1945 roku, gdy Związek Historyków Sztuki i Kultury przejmował obiekt od władz miejskich, pałac pozbawiony był właściwie wszystkiego. Nie było tam nawet klamek, kluczy i zamków. Powybijane były wszystkie okna, wyłamano drzwi i zrabowano wnętrza, a niżej leżące pomieszczenia po prostu podpalono. Pomimo tych szkód obiekt jednak szybko naprawiono i już we wrześniu 1945 roku urządzono w nim wielką składnicę muzealną.
Tajemnice z worka Liczrzepy.
Za kwadrans dziewiąta.
Tajemnice z worka liczy rzepy.
Przygotowania do powojennej rewindykacji i poszukiwań wywiezionych z Polski zbiorów sztuki i tysiące obiektów zabytkowych podejmowano już w czasie działań wojennych, stwarzając warunki dla rozpoczęcia akcji rewindykacyjnej jak najszybciej po zakończeniu wojny. W praktyce okazało się, że akcję rozpoczęto jeszcze przed zakończeniem wojny, nie zawsze zresztą z pełnym sukcesem. Kieszkowski wspomina, że w miarę nasilania się akcji grabieży polskich dóbr kultury, ruch oporu zwiększał nacisk na zdobywanie informacji o tym, co wywożono i gdzie dane zbiory lokowano na terenie Niemiec. Ośrodkiem tej pracy było Muzeum Narodowe w Warszawie, którego zbiory i depozyty uległy grabieży w największym stopniu. W pracy tej brali udział pod kierownictwem dyrektora Rolenca wszyscy pracownicy muzeum, od kustoszy, powoźnych i liczne grono osób spoza personelu muzealnego. Wielkie usługi oddawali przygodni informatorzy, przeważnie szoferzy, kolejarze, robotnicy, którzy mieli możliwość dowiedzenia się o miejscu przeznaczenia poszczególnych transportów. Powstały w ten sposób spisy wywiezionych dzieł sztuki i wykazy miejscowości, które stopniowo uzupełniane przetrwały okres okupacji, a nawet powstania warszawskiego. Posłużyły one później do zorganizowania planowanej akcji rewindykacyjnej, to zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Posiadane dane były uzupełniane informacjami, które po ustaniu działań wojennych napływały od osób wywiezionych do Niemiec na roboty, a niekiedy wręcz zatrudnianych przy wyładunku lub przeładunku zagrabionych przedmiotów. Ta część relacji Kieszkowskiego wyraźnie potwierdza, że już po wojnie korzystano z informacji od Polaków wywiezionych właśnie do Niemiec. Posługiwanie się nimi jest zatem możliwe, pod warunkiem jednak, że ci ludzie mówią. Z różnych powodów dochodzi czasem dopiero teraz do tego. Problem jest tylko w tym, że pomiędzy relacją człowieka, który w czymś uczestniczył rok czy dwa lata wcześniej, a takimi ludźmi, z którymi miał do czynienia Kieszkowski, a relacją wywołaną z pamięci po kilkudziesięciu latach, jest ogromna różnica. Po prostu nie dająca się w żaden sposób zniwelować. Pamięć jest bowiem bardzo zawodna. Już w latach wojny ustalono, że koncentracja zabytków wywiezionych z Polski dokonała się głównie na terenie austriackiego Tyrolu, Bawarii, kopalni soli w okolicach Helmstedt i właśnie na Śląsku. Ten ostatni region w poważnej części znalazł się w rękach wojsk sowieckich i polskich już w lutym i marcu 1945. Dlatego, jak pisze Kieszkowski, już 13 lutego została powołana uchwałą Prezydium Rady Ministrów Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków po to, by zespół fachowców mógł jak najszybciej podjąć akcję i udać się na Śląsk. Już w lutym w Krakowie została powołana komisja, której zadaniem było posuwanie się w ślad za zwycięską armią i zabezpieczanie wszelkiego rodzaju dóbr kultury. Komisji tej, na czele której stanął dr Tadeusz Dobrowolski, nie udało się jednak wtedy przekroczyć linii granicy polskiej z 1939 roku. Prac rewindykacyjnych nie udało się także podjąć licznym wojskowym, którzy udawali się w tamtym czasie na Śląsk, a których o rozeznanie sytuacji i ratowanie zabytków prosiły polskie służby muzealne i konserwatorskie. Poważnym problemem było zresztą dostanie się tam i poruszanie na zapleczu frontu, co na pewno nie budziło zaufania wojska i służby wywiadu oraz kontrwywiadu, wtedy zapewne szczególnie uczulonych na obcych kręcących się na zapleczu wojującej armii. Kieszkowski pisał, dopiero w połowie maja dyrektorowi Lorencowi udało się pozyskać jeden samochód ciężarowy, jakim podówczas dysponowało Ministerstwo Kultury i Sztuki, i stanąć na czele wyprawy, która w drugiej połowie maja udała się na Śląsk. Ekspedycja, której skład osobowy ulegał rozmaitym zmianom, w ciągu maja i czerwca pokonała wielkie trudności i przeszkody, zrozumiałe w pasie przyfrontowym. W czasie działań wojennych spenetrowała zresztą ona cały górny i dolny Śląsk oraz Śląsko-Polski, a także południową część Dolnego Śląska, docierając do Kotliny Kłodzkiej i Kotliny Jeleniogórskiej. Rezultaty tego objazdu przekroczyły wszelkie oczekiwania. Okazało się bowiem, że znaczna część dzieł wywiezionych przez Niemców z Warszawy po powstaniu oraz duża ilość zbiorów katowickich, których los nie był absolutnie znany, jak również zbiory ewakuowane przez Niemców w ostatniej chwili z Krakowa, pozostały właśnie na Śląsku. Zgrupowane one były pod Prudnikiem, w Prudniku, w Świdnicy i kilku okolicznych zamkach w okolicach Jeleniej Góry. Tutaj też odnalezione zostały trzy obrazy Matejki, Batory pod Pskowem, Unia Lubelska i Rejtan. Na Śląsku tylko w czasie pierwszych tygodni poszukiwań znaleziono tak wielkie ilości zrabowanych kolekcji i dzieł sztuki, że na Wawel, który dysponował odpowiednio wielkimi salami, wysłano tylko w czerwcu i lipcu 1945 roku ponad 100 samochodów załadowanych głównie zbiorami warszawskimi. By tego dokonać, w Krakowie, jak pisał Kieszkowski, zorganizowano specjalną bazę samochodową i grupy konwojentów zabezpieczających odzyskiwane zbiory.
Muzyczne radio. Can you hear me?
Tajemnice z worka liczrzepy.
Kieszkowski do akcji rewindykacyjnej został włączony pod koniec lipca 1945. Jak pisze, pierwsze tygodnie jego pracy trwała jeszcze z wózka do Krakowa zabytków odnalezionych i zabezpieczonych w tymczasowych składnicach. W tamtym czasie trwała także bardzo ożywiona akcja poszukiwania i rewindykacji zbiorów należących do Uniwersytetu Wrocławskiego. Przy tej okazji odnaleziono także część archiwum niemieckiego konserwatora sztuki prowincji śląskiej Gintera Grunmana. Materiały te posiadały dla dalszych prac naszych wręcz zasadnicze znaczenie. Po wykorzystaniu bowiem w maju, czerwcu i lipcu listy po niemieckich składnic zestawionych już w czasie konspiracji, dalsze prace trzeba było oprzeć na niedokładnych ustnych informacjach lub kierować się tylko przypuszczeniami. Dzięki zaś odnalezionym wykazom niemieckiego konserwatora Grunmana, część przynajmniej tej pracy można było wykonać w sposób planowy i zorganizowany. O reszcie tej pracy za tydzień.